Meandry polityki. Pamiętam jak dziś koniec wiosny roku 2003. Byłem wtedy w Polsce. Pewnej niedzieli znalazłem się wraz z rodziną w malowniczym, choć zatłoczonym, Kazimierzu Dolnym. I tam właśnie z okna jednego z domów dotarł do mnie znajomy, znany wszystkim głos polskiego papieża Jana Pawła II. Właściwie tylko fragment zdania z jego wystąpienia w dalekim Rzymie, ale jak się potem okazało, ten najważniejszy. Proszę tylko sobie przypomnieć, cytat: od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej. Koniec cytatu. Tych słów nie wypowiedział jakiś tam ministerialny księgowy, biurokrata partyjny czy utytułowany ekonomista. Nie było w nich cyfr, wskaźników, procentów, ale za to była żywa, nieudawana emocja. A jak się w ostatnich latach wszyscy przekonujemy, bez emocji polityki robić się nie da i już. Nie jest nawet najistotniejsze, czy chodzi o emocje pozytywne czy negatywne. Ważne, żeby były. Wtedy tamten znajomy głos z Rzymu uruchomił w sercach i umysłach milionów Polaków to, co było pozytywne. A przecież w koło nie brakowało innych emocji, sączących sprzeciw i zwątpienie. A może lepiej być samemu? Czy po tym wszystkim, co wycierpieliśmy, znowu mamy mieć nad sobą jakiegoś cudzoziemskiego kontrolera? Przecież wkrótce się okaże, iż nie jest nam po drodze w wielu sprawach. Nasze starodawne obyczaje i tradycja ulegną rozwodnieniu. No i na dokładkę jeszcze garść lepszych i gorszych argumentów. Przejdą i wykupią, zarobią pieniądze i je wywiozą do siebie. Potem będą z nas sobie kpić. Żywą krynicę polskości zamienią w tandetną cepeliadę dla znudzonych turystów z daleka. A na koniec niczym cytrynę wyssą wszystko, a resztki oddadzą wschodniemu sąsiadowi. No właśnie, tych wątpliwości i czarnych przepowiedni wcale było nie tak mało. Każdy z nas pamięta. Niedawno, bo 1 lipca, dwa kraje unijne obchodziły 450. rocznicę tej innej, wcześniejszej Unii. W roku 1569 Królestwo Polskie, zwane często wtedy Koroną, oraz Wielkie Księstwo Litewskie postanowiły zawrzeć umowę o Unii, nie tylko personalnej. Odtąd Polska i Litwa miały mieć nie tylko wspólnego władcę, to się stało dużo wcześniej, ale miały też mieć wspólną politykę zagraniczną, obronną oraz Sejm jako ciało ustawodawcze. Ponadto na mocy uchwał Unii Lubelskiej z dwóch bliskich sobie państw stworzono jeden organizm. Faktem jest, że szlachta litewska, podobnie jak ruska, z własnej woli wstąpiła wtedy na ścieżkę powolnej polonizacji, co zresztą do dziś mają im za złe nacjonaliści Ukrainy i Litwy. W swej książce Inna Europa noblista Czesław Miłosz przypomina ciekawy fakt językowy. Pod koniec XVI wieku, kiedy nikt nie kwestionował potęgi Rzeczypospolitej obojga narodów, w stolicy Wielkiego Księstwa w Wilnie najczęściej słyszanym językiem był białoruski. Drugim z kolei był jidysz, czyli żydowski, a polski na trzecim miejscu. Jedynie na Żmudzi i wśród chłopstwa używano aktualnego języka litewskiego, którego renesans miał nastąpić dopiero z końcem wieku XIX. Koniec XVIII wieku zbiegał się z końcem I Rzeczypospolitej i tragedią trzeciego rozbioru. Dokładnie wtedy, jeśli wierzyć Miłoszowi, Wilno uległo 80% polonizacji. Cóż za paradoks. Okazuje się, że siła atrakcyjna polskości nie musi wcale wywodzić się z potęgi materialnej państwa, lecz inne czynniki też mogą grać rolę. Ta ostatnia uwaga powinna uspokoić część rodzimych narodowców obawiających się zgubnych wpływów libertyńskiej Unii Europejskiej. Gdyby spytać obywateli polskich wnoszących w tych dniach skargę do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, czy akceptują członkostwo Polski w strukturach Unii Europejskiej, ich odpowiedź byłaby na pewno pozytywna. Ostatnio pewien sfrustrowany tata z miasta Łodzi zaczął zbierać innych rodziców i zamierzają wystąpić z pozwem zbiorowym do Trybunału w Strasburgu przeciw państwu polskiemu o odszkodowanie za nieprzemyślaną reformę rolną, a zwłaszcza za jej chaotyczne wprowadzanie w życie. Możliwe, że wielu z naszych kuzynów oburzy się na brak patriotyzmu u naszego łodzianina. Ale to by oznaczało, że kuzynostwu z całym szacunkiem sporo spraw się miesza. Na przykład pełna suwerenność kojarzy im się z bezkarnością lokalnych władz w państwach Unii. Może patriotyzm wielu naszych rodaków jest autentyczny, ale jednak rodem z XIX wieku. Świat taki, jaki realnie jest, nie przystaje do ich raz na zawsze wyuczonych schematów. A poza tym po 15 latach członkostwa w Unii wypadałoby już odzwyczaić się od dwoistości widzenia spraw w następujący sposób. Co dobre dla Unii, to złe dla Polski. I na odwrót. Polska górą, to Unia dołuje. Przecież to nieprawda. Decyzja polskiego sędziego czy celnika dotyczy także nie polskich obywateli Unii. Polski inspektor drogowy jest jednocześnie funkcjonariuszem Unii. I także może łupnąć karę niemieckiemu czy francuskiemu kierowcy. My z własnej woli, członkowie Unii Europejskiej, z każdym rokiem mamy coraz mniej powodów, żeby grać rolę albo niezłomnego bohatera, albo dla kontrastu wiecznej ofiary wrogich sił, które na nas dybią. Chyba, że dwa pokolenia to wciąż za krótko na taką przemianę. Faktem jest, że 1/3 naszych rodaków w kraju boi się dyktatury radykalnej prawicy, 1/3 boi się rozsiewania demoralizacji liberalno-lewicowej, ale na szczęście jest jeszcze ta trzecia część Polaków, która nie ma wyraźnych poglądów i dostosuje się do każdej sytuacji, dobrej i złej. To właśnie z myślą o tych Lechitach prezes wszystkich prezesów opracował program 500+ i wszystkie następne jego mutacje. No i nareszcie w ten to sposób polska trudna układanka zaczyna się jakoś domykać, ale może mi się tak tylko wydaje.
To był felieton Michała Stefańskiego pod tytułem Dwie Unie, każda ważna dla Polski, ta sprzed 450 lat i ta sprzed 15 laty. Na szczęście mamy możliwość brania udziału w tej, która była 15 lat temu, zaistniała w naszej ojczyźnie. Przed państwem Urszula Sipińska i piosenka Gdzie ten świat z 60-tych lat? Zapraszam.
Śpiewał i grał i z niedojrzałych serc westchnienia łzawę nam kradł. Gdzie ten świat utracony, gdzie ten świat lat 30.